Święty Jan Paweł II, niekwestionowany mistrz duchowości, w liście apostolskim Novo Millennio in Unte, w którym kreśli wizję Kościoła katolickiego w trzecim tysiącleciu, zauważa, że znakiem czasu jest to, że mimo rozległych procesów laicyzacji obserwujemy dziś w świecie powszechną potrzebę duchowości. To poniekąd modne współcześnie zainteresowanie duchowością, ta powszechna potrzeba duchowości, przejawia się nie tylko w fascynacji religiami Dalekiego Wschodu, trwającą z różnymi nasileniami od czasów romantyzmu, ale między innymi w tym, że duchowość przestała być wyłącznym przedmiotem refleksji teologicznej, która na przełomie XIX i XX wieku wypracowała adekwatną do tego metodologię i dzięki temu, 100 lat temu dokładnie, teologia duchowości stała się przedmiotem studiów uniwersyteckich. Współcześnie obserwujemy bardzo ożywione zainteresowanie się duchowością ze strony psychologii, pedagogiki, socjologii, innych nauk humanistycznych, czego przykładem jest obecna konferencja naukowa. Wydaje się, że nauki te odebrały teologii monopol na zajmowanie się rzeczywistością, którą określa się łacińskim terminem spiritualitas. Ten termin pochodzi z początków V wieku. Mówi się, że to jest nowe pojęcie. Nie, to jest jedno z najstarszych, jeśli nie najstarsze pojęcie teologiczne, pochodzące z lat 20. V wieku. Pierwotnie ten termin spiritualitas oznaczał przestrzeń doświadczenia zjednoczenia z Bogiem. Dopiero kilka wieków później, w dobie scholastyki, nabrał konotacji metafizycznej i przez kolejne wieki służył do określenia niematerialności ludzkiej duszy. Ciekawe, że najwięksi scholastycy, a więc święty Tomasz z Akwinu i święty Bonaventura, mówiąc o relacji z Bogiem, nie posługują się terminem spiritualitas, lecz mens mentis, czego przykładem jest słynne dzieło świętego Bonaventury pod tytułem Itinerarium mentis ad Deum. Droga duszy do Boga, tak to jest w języku polskim. Potem na przełomie XVI i XVII wieku pojęcie duchowość ustąpiło miejsca nasilonemu wówczas zainteresowaniu ascetyką i mistyką, w czym znowu wielki wkład ma polski teolog Stefan Chryzostom Dobrosielski, ale to przy innej okazji. Do literatury teologicznej pojęcie spiritualitas powróciło pod koniec XIX wieku i stopniowo zaczęło wypierać klasyczne określenia typu ascetyka, mistyka, teologia ascetyczno-mistyczna czy po prostu życie wewnętrzne. Innym współczesnym przejawem powszechności zainteresowania duchowością są różnorodne zjawiska kulturowe, które socjologowie określają zbiorczym pojęciem nowa duchowość. To jest termin techniczny w socjologii, nowa duchowość. Pojęcie to obejmuje nie tylko duchowości niechrześcijańskie, ale także duchowości niereligijne, a nawet ateistyczne, czy na przykład neuroteologię. Czy to oznacza, że ta powszechna potrzeba duchowości, to powszechne zainteresowanie duchowością, czy to oznacza, że teologia chrześcijańska została wydziedziczona z najbardziej właściwej sobie przestrzeni refleksji nad relacją Bóg-człowiek? Czy teolog powinien być zazdrosny o psychologów, którzy także w Polsce powołali do istnienia Polskie Towarzystwo Psychologii Duchowości, albo pedagogów, socjologów lub antropologów i religioznawców, którzy na określenie obszarów swoich badań chętnie sięgają po terminologię jeszcze do niedawna kojarzoną niemal wyłącznie z uświęcającą funkcją Kościoła? Czy mamy być o to zazdrośni? Bynajmniej. Teologia katolicka, która jest otwarta na otaczającą ją rzeczywistość, a szczególnie teologia duchowości, rozwijając swoją metodologiczną świadomość, w twórczym dialogu ze światem próbuje znaleźć właściwe sobie miejsce w służbie człowiekowi. Dostrzega zatem, że duchowość powinna być tą płaszczyzną, na której mogą spotkać się różne nauki, w centrum których stoi człowiek. Ważne jest jednak, aby każda z nauk wierna właściwej sobie metodologii dookreśliła, co rozumie przez duchowość i czuwała, by nie przekraczać własnych kompetencji metodologicznych. Problem leży w tym, że my żonglujemy tym słowem duchowość, duchowość i każdy rozumie to inaczej i często nie dbamy, żeby określić, o co nam chodzi. I stąd wiele nieporozumień. A to jest częsta niestety pokusa w postmodernistycznym paradygmacie uprawiania nauki. Każdy uważa za prawdę to, co uważa. Jako homo sapiens człowiek jest przede wszystkim homo spiritualis. Można więc postawić tezę, że to, co wyróżnia człowieka ze świata natury, spośród różnych stworzeń, to nie tyle jego cielesno-duchowa natura jako taka, co właśnie duchowość, czyli funkcja tej cielesno-duchowej natury. Podejmijmy więc refleksję, jak powiedziałem, metateologiczną, czyli refleksję nad tym, jaki należałoby przyjąć metodologiczny paradygmat duchowości z uwagi na wieloznaczność kluczowego dla nas pojęcia. Po Soborze Watykańskim II w uprawianiu teologii katolickiej, a zwłaszcza teologii duchowości oraz coraz bardziej upowszechnia się model tak zwany oddolnego uprawiania teologii, oparty na myśleniu indukcyjnym, od szczegółu do ogółu. Ma on za punkt wyjścia doświadczenie duchowe podmiotu, które jest identyfikowane na drodze oglądu fenomenologicznego, a następnie weryfikowane i interpretowane w świetle danych objawienia oraz nauczania Kościoła, bo na tym polega metoda teologiczna. Wydaje się zatem, że ten typ uprawiania teologii duchowości wychodzący od zjawisk prowadzących przez ocenę w świetle objawienia aż do konkluzji daje możliwość znalezienia płaszczyzny porozumienia ze współczesnymi nurtami duchowymi i naukami humanistycznymi, jak również zrozumienia, czym jest duchowość sama w sobie i jakie to ma implikacje dla formacji duchowej, dla wychowania człowieka. W tym względzie bardzo inspirująca jest myśl Karola kardynała Wojtyły, kontynuowana i rozwijana przez niego także potem już, kiedy został papieżem. W słynnym jego studium pod tytułem Osoba i czyn, pisząc o duchowości, kardynał Wojtyła wychodzi od pojęcia transcendencji ujmowanej w sensie epistemologicznym, która wskazuje na znamienne dla aktów ludzkiego poznania przekraczanie podmiotu w kierunku przedmiotu. Ta zdolność do autotranscendencji, to jest słowo kluczowe, jak ją określił kardynał Wojtyła, stanowi sedno duchowości rozumianej szeroko jako właściwość wpisana w ludzką naturę i wyrastająca z tej natury. Dlatego ja proponuję, aby mówić o duchowości antropogenicznej, czyli duchowości mającej genezę, mającej źródło w naszej ludzkiej naturze. Ta duchowość antropogeniczna, czyli ta wrodzona, jak mówi Wojtyła, zdolność do autotranscendencji, do przekraczania siebie, wychodzenia poza to, co dzisiaj zjadłem, czy się wyspałem i tak dalej, szukania czegoś więcej. Mówiąc tak po prostu, ta ciekawość świata, to jest właśnie ta autotranscendencja, ona się przejawia na różne sposoby, a przede wszystkim przejawia się w szeroko rozumianej kulturze, a więc na przykład w zdolności do konceptualizacji, czyli posługiwania się pojęciami, w zdolności mówienia. My nie tylko wydajemy dźwięki, ale mówimy. no, zwierzęta, niezależnie od tego, w jakim kraju żyją, miauczą czy szczekają tak samo. Trudno powiedzieć, że kot miauczy po angielsku czy po niemiecku. Po prostu miauczy. My natomiast mówimy określonym językiem. To jest przejaw naszej duchowości. Podejmujemy różne działania, podejmujemy decyzje, uprawiamy jakąś twórczość. To jest przejaw duchowości. Odpowiednio do tego autotranscendencja, a więc wykraczanie poza ograniczenia własnego ja, może mieć różne ukierunkowania. Na przykład ukierunkowanie poznawczo-metafizyczne, estetyczno-twórcze, etyczne i wiele, wiele innych. Kardynał Wojtyła pisze, że człowiek jako osoba przez swój czyn w sposób świadomy i wolny wykracza poza aktualne doświadczenie własnego ja. Ujawnia przez to swą niematerialność, a więc duchową naturę oraz przynależną tej naturze duchowość. Nie można jednak utożsamiać tej duchowości z zaprzeczaniem materialności, jak czyniła to wczesna scholastyka, posługując się pojęciem spiritualitas. Według Wojtyły, zadeklarowanego personalisty, po mistrzowsku posługującego się językiem fenomenologii, istotę duchowości trzeba upatrywać w prawdziwości, czyli przyporządkowaniu do prawdy. Wynika z tego, że duchowość człowieka wyraża się nie tylko w świadomości i myśleniu, ale także w działaniu. Wszystkim bowiem przejawom duchowości, czyli tego, co zostało nazwane duchowością antropogeniczną, musi odpowiadać realna immanencja ducha, czyli jakiś pierwiastek duchowy. Wobec tego, pisze Wojtyła, przejawów duchowości w człowieku nie sposób pojąć ani wyjaśnić bez owej stałości oraz substancjalności pierwiastka duchowego w nim. Przepraszam za ten język, ale to jest język Wojtyły. Zgodnie z wyjaśnieniami naszego autora, na ten duchowy pierwiastek w człowieku jako osobie wskazuje dostrzegalne powiązanie dwóch dynamizmów. Działania, czyli człowiek działa, i doznawania, czyli coś w człowieku się dzieje lub też coś dzieje się z człowiekiem. Nie tylko nie burzy to jedności osoby, ale ujawnia jej złożoność jako bytu cielesno-duchowego, dzięki czemu ma on świadomość, że posiada swoje ciało, a więc posiada siebie. Ta sama świadomość posiadania siebie zarówno w działaniu, jak i w doznawaniu jest jednym z istotnych przejawów duchowości, która wywodzi się ze złożonej natury ludzkiej i jest jej właściwą. Z tej racji jeszcze raz postuluję, aby nazywać ją duchowością antropogeniczną. Przejawem duchowego pierwiastka w człowieku jest zatem niematerialność jego aktów poznawczo-wolitywno-afektywnych, które ujawniają się poprzez jego działanie, poprzez czyn spełniane za pomocą ciała. W każdym z nich aktualizuje się wrodzona zdolność do autotranscendencji, w którą zaangażowana jest zarówno świadomość, jak i wolność podmiotu oraz działanie i doznawanie. A do tego jest niezbędny ten wymiar cielesny. Chcę, mówiąc to, przede wszystkim obalić ten stereotyp, że duchowość to jest coś takiego pozacielesnego. Duchowość i cielesność to jest ten ciągle problem taki trochę manichejskiego przeciwstawiania tych dwóch rzeczywistości. I teraz właśnie ta kwestia. Kluczowa prawda o powiązaniu cielesności i duchowości powraca przynajmniej parokrotnie w nauczaniu papieskim. Dostrzegalna jest też pewna ewolucja poglądów świętego Jana Pawła II, który w późniejszym okresie wiąże duchowość braną w sensie antropogenicznym nie tylko z prawdziwością, czyli dążeniem do prawdy, ale przede wszystkim z miłością rozumianą jako samodarowanie osoby drugiej osobie, boskiej bądź ludzkiej. Miłość z istoty swej jest totalizująca, to znaczy ogarnia całą osobę w każdym jej wymiarze, zarówno duchowo-moralnym, jak i psychofizycznym. Prześledzenie papieskiego nauczania, zwłaszcza odnośnie do małżeństwa i rodziny, pozwala zauważyć, że to nauczanie papieskie ewoluuje w sensie przedmiotowo-treściowym od werytatywnej, czyli tej poszukującej prawdy, do agapetycznej, czyli stawiającej na miłość koncepcji duchowości. A w sensie formalnym to nauczanie papieskie ewoluuje od duchowości metafizycznej, czyli tej antropogenicznej, jak ktoś woli, do teologicznej, a nawet mistycznej. Potwierdzeniem tej tezy są m.in. słowa z posynodalnej adhortacji Familiaris Consortio. Papież rozwija w niej myśl, że Bóg stworzył człowieka na swój obraz i podobieństwo, powołując go do istnienia z miłości i do miłości. Podkreśla przy tym, że w człowieczeństwo mężczyzny i kobiety Bóg wpisał zdolność do miłości, a zarazem odpowiedzialność za wspólnotę, jaka z tej miłości się rodzi. W tym kontekście, tu proszę Państwa, dochodzimy do kulminacji. W tym kontekście pada bardzo kapitalne stwierdzenie, cytuję: człowiek jako duch ucieleśniony, czyli dusza, która wyraża się poprzez ciało i ciało formowane przez nieśmiertelnego ducha, powołany jest do miłości w tej właśnie swojej złożonej całości. Miłość obejmuje również ciało ludzkie, a ciało uczestniczy w miłości duchowej. W tych słowach została wyakcentowana integralność duszy i ciała, a zarazem wskazana miłość jako zasadnicze spoiwo jedności osobowej człowieka. Nie ma duchowości bez miłości, mówiąc inaczej. Tym, co sprawia, że wymiar duchowy i cielesny przenikają się w sposób nierozerwalny, jest miłość, rozumiana jako wzajemne samodarowanie osób dla ich uszczęśliwienia. Temat ten, osadzony w kontekście antropologii filozoficznej, powraca 13 lat później w liście do rodzin pod tytułem Gratissimam Sane, wydanym w roku rodziny, w którym papież, przywołując myśl Kartezjusza, który współczesnemu myśleniu o człowieku nadał charakter dualistyczny, stwierdza, i znowu cytat kapitalny, że nowożytny racjonalizm oznacza radykalne przeciwstawienie ducha i ciała w człowieku. Tymczasem, jak podkreśla papież, człowiek jest osobą przez swoje ciało i ducha zarazem. Nie można tego ciała sprowadzać do wymiarów czystej materii. Jest bowiem ciałem uduchowionym, podobnie jak duch jest tak głęboko zjednoczony z ciałem, że poniekąd można go nazwać duchem ucieleśnionym. Trochę upraszczając, można powiedzieć tak, że człowiek, jak to mówimy tradycyjnie, to dusza i ciało. Nie. Kardynał Wojtyła, Jan Paweł II mówi, człowiek to uduchowiona cielesność i ucieleśniony duch. To nie są dwa sklejone elementy, które łatwo się rozpadają, ale głęboko przenikające się rzeczywistości, których się po prostu rozdzielić już nie da. Z obydwu najbardziej reprezentatywnych wypowiedzi papieża wynika, że typowe dla duchowej natury człowieka napięcie sytuuje się nie tylko na osi ciało-dusza, co interesuje głównie filozofię i psychologię, lecz również na osi prawda-miłość, co jest przedmiotem głównie teologii i formacji religijno-duchowej. Nasuwa się wniosek, że im bardziej człowiek odkrywa porządek rzeczy i poznaje siebie, tym bardziej spełnia się w akcie samooddania i coraz bardziej integruje jako osoba. Wspomniana zdolność do autotranscendencji, czyli przekraczania wymiaru cielesnego przez ducha, czerpie swój dynamizm z prawdy i miłości, obejmuje akty poznawcze, wolitywne i afektywne, które ujawniają się w czynie. Jednym słowem, wszystko, co charakteryzuje człowieka jako homo sapiens, a więc wszystkie przejawy jego rozumnej aktywności, a zwłaszcza wytwory cywilizacji i kultury, są przejawem jego duchowości branej w sensie antropogenicznym. W tym znaczeniu można mówić, że homo sapiens to zarazem, a może przede wszystkim homo spiritualis. I jeszcze jedna kwestia, która moim zdaniem jest ważna. Otóż należałoby mówić o różnych rodzajach duchowości antropogenicznej odpowiednio do tego, ku czemu człowiek transcenduje w poszukiwaniu transcendentaliów, takich jak prawda, miłość, dobro, piękno itd. Jeśli zatem autotranscendencja ma ukierunkowanie soteryjne, zbawcze, a więc jest zwróceniem się ku czemuś lub komuś, co w myśli Karnawo i Tyły zostało nazwane transcendencją poziomą, albo też jest zwróceniem się ku własnemu wnętrzu, co Wojtyła nazywa transcendencją pionową, w celu przekroczenia ograniczeń czasoprzestrzennych i zapewnienia sobie trwałości bytu oraz szczęścia, to wówczas mówimy o duchowości religijnej. Jest ona poszukiwaniem absolutu, rozumianego także jako summum bonum, który może nadać sens życiu. Nie tyle chodzi o formalne włączenie się w jakieś ustrukturyzowane religie, ale właśnie poszukiwanie sensu swojego życia. Więc jeżeli duchowość antropogeniczna, czyli ta wrodzona natura nasza, szuka czegoś więcej poza sobą, w sensie utrwalenia swojego bytu, sensu, zbawienia jakkolwiek rozumianego, wówczas mówimy o duchowości religijnej. A zatem duchowość religijna jest szczególną postacią duchowości antropogenicznej. W tym obszarze mieszczą się zróżnicowane pod względem doktrynalnym, etycznym i kultyczno-obrzędowym duchowości różnych religii świata, także chrześcijaństwo. Z tym, że w tym miejscu trzeba poczynić bardzo zasadnicze zastrzeżenie z punktu widzenia teologii katolickiej. O ile bowiem różne duchowości religii niechrześcijańskich można określić jako oddolne, kiedy to człowiek szuka Boga, to duchowość chrześcijańska jest z punktu widzenia wiary katolickiej duchowością odgórną, a więc nadprzyrodzoną, nadnaturalną. Mamy zatem do czynienia z pewnego rodzaju skokiem jakościowym pomiędzy duchowościami różnych religii a duchowością chrześcijańską. Ma ona za przedmiot samoobjawienie się boskiej Trójcy osób we wcielonym Synu Bożym Jezusie Chrystusie. Cechuje ją to, że jest oparta na objawieniu biblijnym i ma charakter trynitarno-chrystologiczny, eklezjalny, sakramentalny, jak również maryjny. To oznacza, że pod względem doktrynalnym, etycznym i kultowo-obrzędowym duchowość chrześcijańska jest nieporównywalna i nieredukowalna do jakichkolwiek innych duchowości religijnych, a tym bardziej niereligijnych. A to niebezpieczeństwo pojawia się, gdy nie uściślamy pojęć. Mówimy o duchowości tak, jakby ona była jedna, jedyna. W myśl scholastycznego aksjomatu gratia non tollit naturam se team supponite perficit, duchowość chrześcijańska, mimo iż jest wynikiem działania łaski Bożej i współpracy z nią, opiera się na wspomnianym dynamizmie autotranscendowania. Ujmowana od strony podmiotu, jest zatem nadal duchowością antropogeniczną. Przypomina to sytuację, gdy zdrowo urodzone dziecko ma zdolność mówienia. Jednak jakim będzie posługiwało się językiem, co będzie mówić, do kogo, kiedy, w jakich sytuacjach, zależy od wielu czynników, między innymi czynników środowiskowych, wychowawczych czy samowychowawczych. Z tej racji jedynie pod względem psychiczno-zjawiskowym, czyli fenomenologicznym, można wskazać na pewne wspólne dla wszystkich duchowości przejawy. Znajdują one odbicie w postawach, które do przedmiotu doświadczenia duchowego mają odniesienie poznawcze, aksjologiczno-afektywne i działaniowe. Oznacza to, że w sensie przedmiotowym nadprzyrodzona duchowość chrześcijańska jest jedna i nieredukowalna, zaś w sensie podmiotowym, branej od strony człowieka, podobnie jak ogólnie wzięta duchowość antropogeniczna, ma wiele przejawów i form, praktycznie tyle, ile osób jest i nią żyje. Tę kwestię dobrze ilustruje obraz światła słonecznego, które padając na rozmaite przedmioty oraz żywe organizmy, odbija i wydobywa z nich nieskończoną ilość barw i kształtów. Tak samo jedna co do istoty duchowość chrześcijańska w każdym ochrzczonym, który nią żyje, ze względu na jego osobową indywidualność znajduje nieskończoną i niepowtarzalną ekspresję. W tym sensie w ramach jednej duchowości chrześcijańskiej wyróżnia się różne jej formy aspektowe. Natomiast mamy, jeszcze raz to podkreślmy, pewną wspólną płaszczyznę w obszarze duchowości antropogenicznej. Jednym słowem, proszę Państwa, to, co chcę Państwu przekazać. Moim zdaniem każdy człowiek ma, każdy ma duchowość. Dlatego, że jest człowiekiem. To jest właściwość natury ludzkiej. Tak jak każdy z nas ma zdolność rozumienia, mówienia. Ale to, co mówimy, jak rozumiemy, już zależy od wielu innych czynników. Jeżeli ta zdolność autotranscendencji zwraca się ku Bogu osobowemu, w Trójcy Jedynemu, ku Chrystusowi, wówczas mówimy o duchowości chrześcijańskiej i tego nam redukować nie wolno. Nie wolno nam sprowadzać duchowości chrześcijańskiej do poziomu, w sensie treściowym, przedmiotowym, do poziomu duchowości innych. Natomiast na bazie antropogenicznej, na bazie tej naturalnej, wszyscy mamy tę samą zdolność odczuwania rzeczywistości transcendentnej, o której mówili moi przedmówcy.